Was czeka droga? Tak mówił do polskiej młodzieży święty Jan Paweł II podczas spotkania w Castel Gandolfo latem 1979 roku. Drogie Anno i Alino, te słowa papieża chciałbym odnieść do was, które dziś w tym szczególnym miejscu i szczególnym czasie na zawsze, na wieki poślubiacie Chrystusa. Śluby wieczyste to nie kres przebytej drogi w formacji w instytucie, ale to dopiero początek drogi, znaczącej wielką przygodę z tym, który najhojniej ze wszystkich oblubieńców kocha i obdarowuje. On daje pełnię życia, opisaną przez świętego Pawła jako dary ducha, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Czas i miejsce tego najważniejszego po chrzcie wydarzenia w waszym życiu nie jest sprawą przypadku czy też przemyślanych zabiegów organizacyjnych. Nic bowiem w naszym życiu nie dzieje się bez zrządzenia Bożej opatrzności, która jest dowodem czułej miłości Boga do swoich stworzeń. A jeśli chodzi o czas, to przeżywamy święto Jakuba Apostoła. Miejsce, w którym się znajdujemy, to wybudowane przez świętego Rafała Kalinowskiego przed 100 laty sanktuarium świętego Józefa, którego obraz jako jeden z nielicznych na świecie, o ile nie jedyny, udekorowany jest papieskim pierścieniem świętego Jana Pawła II. To tutaj młody Karol Wojtyła służył do mszy i tutaj przyjął szkaplerz karmelitański, który nosił do śmierci i który tu teraz znajduje się jako bezcenna relikwia. W tym miejscu dosłownie stąpamy po śladach świętych, zwłaszcza śladach świętego Jana Pawła II, świętego Rafała Kalinowskiego, błogosławionego Alojzego Mazurka, sługi Bożego ojca Anselma Gądka, założyciela sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus i twórcy rzymskiego Terezjanum, które do dziś kształci w zakresie duchowości karmelitańskiej. Ten ostatni, ojciec Gądek, pochodził z parafii Niegowicz, która była, jak wiemy, pierwszą placówką duszpasterską młodego księdza Wojtyły. Jakoś przeciwnie losy świętych się ze sobą splatają. I my ich dotykamy. My chodzimy po ich śladach. A naszemu przeżywaniu rekolekcji nieustannie towarzyszą relikwie świętego Jana Pawła II, o które dla lubelskiego ośrodka postarała się Ania. Od co najmniej roku święty Jan Paweł II jest jej codziennym towarzyszem. To wszystko są signa profetica, znaki o wymowie profetycznej. Jeżeli życie człowieka jest drogą, a on sam jest nieustannym pielgrzymem, jest owym homo viator, tak jak święty Jan Paweł II, który od dziecka niezmordowanie przybywał do kalwaryjskiej Pani, to dzisiejsza uroczystość jest takim wielkim kamieniem milowym na tej drodze dwóch naszych sióstr. A wspomniane signa profetica to jak znaki drogowe ustawione wzdłuż szlaku, aby nie stracić z oczu celu ostatecznego. I przypomina się tu zdanie świętego Jana od Krzyża zapisane w drodze na górę Karmel. Jest jasne, że człowiek może się radować jedynie z postępowania drogą wiodącą do życia wiecznego. A tą drogą są czyny spełniane w miłości. Na co bowiem przyda się, jaką ma wartość wobec Boga to, co nie jest Bożą miłością? Jeżeli więc na tej drodze, która was czeka, ustawione są te wielkie, czytelne znaki, to jaka jest ich wymowa? Najpierw droga. Otóż czcimy dziś świętego Jakuba apostoła. Do jego grobu w Santiago de Compostela pielgrzymuje cała Europa już od IX wieku. Utworzyła się prawdziwa siatka szlaków drogi jakubowej, El Camino, wiodących także przez Polskę. Ta siatka szlaków drogi jakubowej gruntownie przeobraziła kulturę i duchowość Europy. Przy El Camino zaczęły powstawać gospody, szpitale, hotele, a z czasem całe miasta i miasteczka. Droga Jakubowa stała się prawdziwym krwiobiegiem ówczesnej Europy, która wtedy była tak jednolita i tak zjednoczona jak nigdy chyba potem. Wytworzyła się też etyka i duchowość pielgrzyma, który te setki kilometrów zasadniczo szedł samotnie, modlił się, medytował, śpiewał i spożywał to, co wyżebrał lub co dostał po drodze. I gdy po wielu dniach tego znoju dotarł do celu, najpierw w Santiago de Compostela poddawany był zabiegom higienicznym, a dopiero potem dopuszczany do grobu apostoła i przyjmowany w noclegowni. To był także wyraz duchowego oczyszczenia, to fizyczne obmycie. Wielu pielgrzymów udawało się jeszcze jeden lub dwa dni drogi do miejscowości Fisterra, której nazwa pochodzi od łacińskich słów finis terre, koniec ziemi. Udawało się na brzeg Atlantyku, uważanego wtedy do czasów wyprawy Krzysztofa Kolumba i Magellana za koniec ziemi. Tam kończył się znany wtedy świat. I od tamtych czasów, od średniowiecza, iść na koniec świata oznaczało po prostu zobaczyć Atlantyk, pójść drogą Jakubową i zobaczyć Atlantyk. A dowodem rzeczowym tego niecodziennego wyczynu była duża muszla wielkości dłoni, zabierana na pamiątkę z plaży atlantyckiej i jako miska służyła na żebrane jedzenie albo pieniądze. Stąd też szlak Jakubowy od średniowiecza znaczony jest symbolem muszli. Dotarcie do grobu apostoła Jakuba, którego odkrycie według legendy miało miejsce w 813 roku za sprawą pustelnika Pelayo, który pewnej nocy ujrzał liczne gwiazdy spadające w jedno miejsce na zalesionym wzgórzu, stąd Compostella. Tak samo pielgrzymowanie do Rzymu, tak pielgrzymowanie do grobu Jakuba apostoła to wyraz głębokiej wiary i miłości do Kościoła Świętego. I drogie siostry, fakt, że składacie śluby w święto Jakuba apostoła, do którego grobu pielgrzymuje cała Europa, niech będzie dla was swoistym zobowiązaniem, aby wierzyć w Kościół i kochać go jako mistyczne ciało waszego oblubieńca. Do miłości Kościoła wzywa inny znak, o którym można powiedzieć genius huius loci, mianowicie wymowa tego miejsca, tego kościoła, gdzie czczony jest święty Józef z Nazaretu, którego papież Leon XIII w encyklice Quam Pluries z 15 sierpnia 1889 roku ustanowił opiekunem Kościoła Świętego. Do tego faktu, że święty Józef jest opiekunem Kościoła Świętego, nawiązał święty Jan Paweł II w adhortacji Redemptoris Custos, wydanej dokładnie 100 lat później, pisząc, że orędownictwo świętego Józefa z Nazaretu nad Kościołem Świętym podkreśla, że jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi, nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata. Józef z Nazaretu to zarazem genialny wzór do naśladowania w zakresie duchowości pracy, tego bardzo istotnego wymiaru charyzmatu świeckich konsekrowanych. Papież napisał, iż Józef z Nazaretu przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy odkupienia. Święty Józef to także wzór kontemplacji. Nie bez racji przecież wybrany przez świętą Teresę od Jezusa, która urodziła się 500 lat temu, obchodzimy jej rok, na patrona zreformowanego Karmelu. Pierwszy klasztor reformy karmelitańskiej to właśnie klasztor świętego Józefa. Święty Jan Paweł II, rozmiłowany w świętym Józefie, być może właśnie pod wpływem tego miejsca, w scytowanej adhortacji Redemptoris Custos napisał: nad pracą cieśli w domu nazaretańskim rozpościera się ten sam klimat milczenia, który towarzyszy wszystkiemu, co jest związane z postacią Józefa. Milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. Józef obcował na co dzień z tajemnicą od wieków ukrytą w Bogu, która zamieszkała pod dachem jego domu. Dodatkową racją skłaniającą do miłości Kościoła i do kontemplacji jest fakt, że jesteśmy na terenie klasztoru karmelitów bosych, których charyzmatem, dzięki wspomnianej świętej Teresie od Jezusa i świętemu Janowi od Krzyża, duchowemu mistrzowi świętego Jana Pawła II, o którym napisał doktorat, jest właśnie troska o Kościół, zwłaszcza duchowe wspieranie kapłanów modlitwą i pokutą. I wreszcie, drogie siostry, najbardziej poruszający znak na tej naszej drodze, która nas czeka, to święty Jan Paweł II, dla którego tu wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Dzisiejsze śluby Anny i Aliny rozważamy w kontekście drogi. Ten wiodący motyw pism karmelitańskich doktorów Kościoła był bardzo bliski i drogi świętemu papieżowi. Prześledzenie wszystkich kontekstów, w jakich używa on pojęcia droga, zasługuje na solidne studium teologiczne. Najbardziej jednak wymowne użycie pojęcia droga u świętego Jana Pawła II znajdujemy w pierwszej jego encyklice, encyklice programowej. Według papieża to Jezus Chrystus jako Bóg i człowiek na pierwszym miejscu jest drogą Kościoła. Chrystus Pan sam jest naszą drogą do domu Ojca, pisze. Jest też drogą do każdego człowieka. Na tej drodze, która prowadzi od Chrystusa do człowieka, na tej drodze, na której Chrystus jednoczy się z każdym człowiekiem, Kościół nie może być przez nikogo zatrzymany. W konsekwencji drogą całej eklezjalnej wspólnoty, jak i każdego z jej członków, jest również człowiek. Papież pisze: człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego, i zarazem wspólnotowego, i zarazem społecznego, w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu różnych społeczności, środowisk, w obrębie swojego narodu czy ludu, a może jeszcze tylko klanu lub szczepu, w obrębie całej ludzkości, ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa. Jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez tajemnicę wcielenia i odkupienia. Obydwie nasze profeski, ze względu na swoją pracę zawodową, właśnie z ludźmi, z człowiekiem, czy to chorym, czy tym dopiero wzrastającym dzieckiem, doskonale wiedzą, co to znaczy, że człowiek jest drogą. Jest drogą Kościoła. I dobrze wiedzą, że drogą do człowieka, do jego serca, jest Chrystus. Od dziś będą go nieść w sobie jak w monstrancji po drogach codzienności świata. W nich on będzie mógł nawiedzać chorych, cierpiących, opuszczone, samotne dzieci, wszystkich, którzy są w potrzebie. I dzięki najściślejszej więzi miłości Chrystus będzie przez nie mógł uświęcać środowiska pracy, w których one są, i samą pracę, którą one wykonują, a która, jak mówiliśmy, służy uczłowieczaniu. W nich świat często powikłany, zagubiony, zarażony chorobą horyzontalizmu otrzymuje promień nadziei, że Kościół Święty, zaś Kościół Święty otrzymuje w nich nowy dar miłości, wzmocnienie serca, gdyż jak pisał święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata, życie konsekrowane jest w samym sercu Kościoła, jest sercem Kościoła. W nich, w tych dwóch, Kościół otrzymuje wzmocnienie swojego serca. Drogie Panie, Anno i Alino, za chwilę złożycie profesję wieczystą. Ta uroczystość dobiegnie końca i już jutro trzeba będzie wracać do domu, do pracy. Trzeba będzie wracać do szarości dnia codziennego i do samotności. Do samotności, która jednak nie jest pustką, ale jest intymnością ze swoim poślubionym oblubieńcem. A zatem was czeka droga. Idźcie nią przez świat odważnie, z głęboką wiarą, że wasze życie ma sens, bo jest służbą i miłowaniem Kościoła. Idźcie pewne tego, że nie jesteście same, że jest z wami wasz Pan i oblubieniec, a wraz z nim święty Józef, święty Jan Paweł II, święty Jakub Apostoł, święty Rafał Kalinowski, błogosławiony Alfons Mazurek, święta Teresa z Awila, święty Jan od Krzyża i święta Teresa od Dzieciątka Jezus i tylu, tylu świętych i błogosławionych w tajemnicy świętych obcowania.